Między небом а землёй.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. 1 maja to dzień, który no, najczęściej nie kojarzy nam się najlepiej, przede wszystkim ze świętem 1 maja. No ale akurat u nas w Wielkopolsce mamy skojarzenie zupełnie inne, skojarzenie religijne. Mianowicie tradycyjnie tego dnia odbywa się pielgrzymka robotników do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu z bogatą i burzliwą historią, którą przypomnimy już za chwilę. Będziemy dziś także rozmawiali ze świeżo upieczonymi misjonarzami, takimi, którzy ruszają swoje pierwsze misyjne, ciekawe, ale też i niebezpieczne wyprawy. Jak zawsze w okresie majówkowym, także nasze propozycje właśnie majówkowych wypadów religijnymi szlakami po Wielkopolsce. Wszystko to w dzisiejszym Między Niebem a Ziemią. Każdego roku zjeżdżają tu górnicy, hutnicy, stoczniowcy oraz przedstawiciele innych zawodów. Modlą się do swojego patrona, świętego Józefa Cieśli. W sanktuarium w Kaliszu dziś po raz 30 odbywa się pielgrzymka robotników. 30 lat temu, kiedy w Kaliszu powstał pomysł pielgrzymowania do świętego Józefa, w tym samym czasie odbywały się także pochody pierwszomajowe. Na każdym rogu stała wówczas policja. Wspomina współtwórca pierwszych pielgrzymek, poseł Jan Mosiński, wówczas szef zarządu regionu Solidarności Wielkopolska Południowa.
Inspiracją do realizacji pomysłu był świętej pamięci ksiądz kustosz Lucjan Andrzejewski. Podjęliśmy się jako zarząd regionu takiej formule ogólnopolskiej pielgrzymki robotników, to podkreślam cały czas, robotników, czyli właśnie idąc w kierunku ludzi trudnej, znojnej, ciężkiej fizycznej pracy, bo pielgrzymka ludzi pracy wówczas już funkcjonowała za przyczyną księdza Jerzego Popiełuszki, a robotników jakoś tak no, różnie można postrzegać było w tym wszystkim. No bo ludzie pracy to jest nauczyciel, lekarz, może być również, wykonuje swoją pracę, ale chodzi o robotnika.
I tak się staramy co roku delegacja uczestniczyć w tych uroczystościach. Jakby nie było, święty Józef był patronem robotników, nie? Trzeba więc to docenić.
My zawsze jeździmy tu jak tylko możemy, bo my czcimy świętego Józefa. Naszym intencją jest, żeby każdy miał pracę w stoczni.
Główna też, nie powiem, intencja tego była oczywiście w kontekście świętego Józefa, ale chcieliśmy poprzez świętego Józefa poprosić tak po cichu na ucho tego wielkiego świętego milczącego, żeby te czerwone lewicowe pochody przestały po Kaliszu chodzić. To wstyd był dla Kalisza. Polska po transformacji ustrojowej i gospodarczej. Wolny kraj, a tu jeszcze jakieś takie komunistyczne pochody z czerwonymi flagami. Zawsze na początku jeszcze wówczas miał problemy z tym komendant wojewódzki policji, no bo tak trzeba było ustalić trasę, żeby się gdzieś nie krzyżowały. Musieliśmy z Kościuszki do Bazyliki, a ten pochód lewicowy spod teatru gdzieś tam na główny rynek w Kaliszu. I to się tam gdzieś zbiegało w okolicach dzisiaj, tutaj Aleja Wolności. No i proszę sobie wyobrazić, że chyba po 2 latach ten pochód lewicowy przestał funkcjonować. A my w dalszym ciągu sobie spokojnie maszerowaliśmy od Solidarności do świętego Józefa.
Tak, co roku tu jesteśmy, zawsze z poczem sztandarowym. Ta wizyta na tą pielgrzymkę ludzi pracy 1 maja to przede wszystkim to jest uhonorowanie nas samych, ludzi pracy, że tu spotykamy się raz do roku.
Moje święte ręce Józefie pragniemy oddać zakłady pracy, aby były miejscem, gdzie szanuje się człowieka i ceni wykonywaną przez niego pracę.
Ciężko jest godzić, bo nie mamy tej pracy, a ciągle musimy o nią walczyć. Bo nie? A zarobki są bardzo słabe i w ogóle ciągle musimy się martwić o swoje jutro.
Stoczniowcy, hutnicy, górnicy. Pamiętam, przez wiele, wiele lat przyjeżdżał do nas kolejarz spod Suwałk ze swoim sztandarem. Jego organizacja związkowa już nie funkcjonowała, została rozwiązana, a on biedny każdego roku 1 maja przyjeżdżał pociągiem z krańca Polski do świętego Józefa. On już wówczas miał swoje lata, ten pan z Solidarności Kolejarskiej. To są takie właśnie ważne też przypadki z tych różnych pielgrzymek. Pamiętam, któregoś roku podszedł do mnie górnik, jeszcze taki umurzony od pyłu węglowego na rzęsach i mówi, że przyjechał po nocnej zmianie. Zszedł z ostatniej swojej nocnej zmiany, ostatniej zmiany w kopalni, bo od poniedziałku już idzie na emeryturę. I też przyjechał zmęczony, widać było po nim, że zmęczony, tak, ale mówi, że też tutaj od samego początku jest z nami i dzisiaj też przyjechał podziękować świętemu Józefowi za tą opiekę, za te lata trudnej, ciężkiej, niebezpiecznej pracy, bo jak nie patrzeć, górnicy to jest bardzo trudny zawód, niebezpieczny zawód.
Najważniejszy ostatecznie święty Józef to jest patron robotników. lotników i dlatego należy do niego składać wszelkie modlitwy i prośby. To nie jest wolny dzień, tylko po prostu święto robotników i dlatego należy to święto jakoś uczcić i my w ten sposób to święto czcimy.
Przyjechaliśmy w intencji do świętego Józefa błagać o wstawiennictwo, o pracę, żeby jak najdłużej nasza kopalnia istniała i wydobywała to złoto z ziemi, które jest potrzebne dla utrzymania energii.
Inni przyjeżdżali w rozmowach takich bardzo osobistych ze mną, mówili, że zrywali z alkoholem i tak dalej, więc to są naprawdę namacalne dowody takiej interwencji świętego Józefa, który też tą swoją dłoń spracowaną, cieśli z Nazaretu, podawał tym spracowanym, umęczonym dłoniom naszych kolegów właśnie, koleżanek kolegów, górników, hutników, kolejarzy, bo tutaj mówiąc o zawodach, za nimi też oczywiście stoją kobiety i mężczyźni.
Chwała Józefowi, mocarzowi, Zbawiciela opiekunowi.
Robotnicy będą dziś modlić się w Kaliszu o pokój dla Ukrainy. Od kilku lat wraz z robotnikami do świętego Józefa w Kaliszu pielgrzymują również pracodawcy skupieni wokół duszpasterstwa pracodawców i przedsiębiorców Talent. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią w tym roku odbyły się wreszcie uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha, patrona Polski i Gniezna. W gnieźnieńskiej katedrze po wieczornych nieszporach krzyże misyjne dostało 11 księży i zakonnic. Czym zajmują się współcześni misjonarze? Sprawdzał Rafał Muniak.
Wzorem Jana Pawła II krzyże misyjne przekazał w Gnieźnie duchownym i siostrom zakonnym nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Salvatore Penacchio.
Polecam waszą misję, tajemnictwo Matki Bożej i świętego Ojczeka, patrona Gniezna i Polski.
W tym roku Polska wysyła 11 misjonarzy, którzy pojadą w najdalsze kraje świata, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz.
Na Alaskę, do Boliwii, Tanzanii, Kamerunu, Papui Nowej Gwinei oraz Burundi i Kenii.
Do Boliwii wybiera się na misję ksiądz Andrzej Migrała.
Jeśli chodzi o obawy, kwestia jakiegoś takiego zetknięcia się z inną kulturą, z innym myśleniem, to te warunki środowiskowe, na ile na przykład pogoda, te upały, czy jakieś takie inne rzeczywiście ograniczenia pozwolą mi jakoś tak w miarę skutecznie jakoś tam prowadzić działalność, na ile się to potrafię też ją znaleźć, właśnie wracając czy jadąc tutaj z naszej takiej kultury europejskiej w tamtym środowisku. Także to jest to. Natomiast nadzieję, kwestia jest poznania właśnie innej kultury, doświadczenie, takie zdobycie doświadczenia, jeśli chodzi o ich duszpasterstwo, z tego co zdążyłem się też i zorientować w czasie naszych przygotowań, mogą nam wiele też zaoferować pewnego stylu takiego duszpasterskiego, który nam w Polsce na przykład brakuje i myślę, że po jakimś może i powrocie później, co można by było później tutaj w Polsce na przykład podjąć i kontynuować.
Czyli czego na przykład?
Rozwinięte duszpasterstwo takie wspólnotowe, parafia jako wspólnota wspólnot, że dość dobrze prosperują właśnie te wspólnoty, które są włączone jakoś bardzo aktywnie w życie parafii. Takie duszpasterstwo też biblijne, kontakt z Pismem Świętym, które jest jakby dla nich, dla tamtej społeczności taką księgą żywą, którą czytają, rozważają, dzielą się i myślę, że to jest takie też doświadczenie, które można było, myślę, że na gruncie też i polskim później wprowadzić jakoś tak.
Do Boliwii jedzie także ksiądz Tadeusz Pac.
Pan Bóg czuwa, więc myślę, że na swój sposób wszędzie jest bezpiecznie i wszędzie może być niebezpiecznie. Myśl o wyjeździe na misję pojawiła się jeszcze w czasie seminarium i tak się zmieniała, ewoluowała, nawet jeśli chodzi o rejon świata, gdzie miałbym pojechać. Aż w końcu będąc na drugiej mojej parafii, już jako wikariusz, zdecydowałem się wyjechać. Pewnie jakiś wpływ miały na to różne opowieści misjonarzy, ich świadectwa. Dopiero od kilku miesięcy uczę się języka hiszpańskiego od podstaw. Obawy dotyczące, jak się odnajdę w zetknięciu się z nową kulturą. Myślę, że będę tęsknił za moimi przyjaciółmi, za tą rzeczywistością polską, swoją rodzinną diecezją. Nadzieję, cieszę się, że doświadczenie, które zdobyłem w Polsce, będzie można jakoś wykorzystać w nowym kraju, w nowym miejscu, zdobyć nowe doświadczenie, z Panem Bogiem przeżyć też taką duchową przygodę i życiową.
Rozmawiał ksiądz już z jakimiś misjonarzami, którzy w Boliwii przebywali, czym oni się tam zajmują tak na co dzień?
Tak, rozmawiałem z misjonarzami. Bez tych rozmów nie zdecydowałbym się na wyjazd do tego kraju.
I co, straszyli czy zachęcali?
Zachęcali, nie straszyli. Oczywiście mówili jak jest, mówili też o trudnościach, ale jednocześnie zachęcali. Trochę inaczej pracuje się w wysokich górach, trochę inaczej na wioskach, trochę inaczej w dużym mieście.
No to życie księdza się może zmienić całkowicie chyba, tak?
Tak, chociaż ja jadę do takiego rejonu, który powiedzmy, że kulturowo jest tak trochę nawet zbliżony do życia naszego tutaj w Polsce. Życie Kościoła tam, w tej diecezji, gdzie będę, raczej chyba nie jest to kwestia, żeby głosić ludziom wiarę w Chrystusa tak zupełnie od zera, którzy w ogóle nigdy o Jezusie nie słyszeli, tylko właśnie ludzie o Jezusie słyszeli, często są ochrzczeni, ale po prostu jest bardzo mało księży, a potrzeby są duże. Wiem o moich kolegach księżach, że na przykład jeden z nich pracował sam w parafii liczącej 40 tysięcy mieszkańców. Jak na jednego i tak jest co robić.
Siostra Laura Sztewko będzie posługiwać w Kenii.
Daleko, tam nasze siostry prowadzą misję. Pojadę tam pomagać w pracy przy dzieciach, z kobietami w wiosce. No i wszystkie te rzeczy, które trzeba będzie wykonywać, również jestem na to otwarta. Mamy tam taką szkołę misyjną, gdzie uczęszczają dzieci od najmłodszych lat, od 5 do 4 klasy, 5. Nikt nie straszy, a bynajmniej nikt stamtąd. Wszyscy oczekują mojego przybycia, ponieważ też cieszą się, że są jeszcze osoby, które chcą wyjechać, chcą swoje życie tutaj zostawić i coś z siebie więcej dać, prawda? A tam na pewno są potrzeby większe niż tutaj. Tutaj sobie poradzą.
Do Kamerunu pojedzie siostra Monika Cecot.
Przede wszystkim należy do zgromadzenia, które jest zgromadzeniem misyjnym i to jest wpisane w ten rys duchowości mojego zgromadzenia. Kto mu kieruje? Wierzę w to, że Pan Bóg. Jadę tam, żeby wesprzeć moje siostry, natomiast to, co będę robić, to okaże się na miejscu. Ja mam w swoim życiu doświadczenie Afryki, więc trochę wiem, myślę, więcej niż ci, którzy jadą po raz pierwszy.
No właśnie, jak tam jest?
Pięknie. Jest to doświadczenie innego, ale w Polsce też spotykam innego człowieka, inną rzeczywistość, inną pogodę, kiedy wstajemy. To jest trochę, wiadomo, dla nas Europejczyków w Afryce takie doprowadzone do ekstremu. Niedogodności nie są na pierwszym miejscu.
I z jakimi nadziejami siostra się tam wybiera?
Że jeżeli Pan Bóg mnie tam chce, jeżeli wspólnota mnie tam potrzebuje, to mam taką nadzieję, że będę mogła to wypełnić. Że będzie po prostu ludziom tam ze mną dobrze, a mi z nimi żyło się i pracowało.
A jak się siostra przygotowuje do tej misji?
Język to podstawa, bo tak naprawdę, żeby się skomunikować z drugim człowiekiem, no to potrzebujemy porozumieć się z nim. Ja przygotowując się do Kamerunu uczę się francuskiego. Mhm. I nie ukrywam, że jest to duże zmaganie i duże wyzwanie, ponieważ nigdy wcześniej się nie uczyłam. Natomiast też mam świadomość, że na miejscu też będę się musiała nauczyć języków, przynajmniej jakichś podstaw tej społeczności, w której będę żyła, bo Kamerun ma ponad 250 języków lokalnych, więc nauczenie się w Polsce absolutnie nie ma sensu.
W tym roku misjonarzy z Polski wyrusza mniej niż przed laty, zauważył ich opiekun ksiądz Franciszek Jabłoński.
11 misjonarzy, 8 kapłanów i 3 siostry zakonne formowali się w Centrum Formacji Misyjnej, no i przyjechali dzisiaj do Gniezna po wręczenie. Nuncjusz apostolski będzie wręczał im krzyże misyjne. Mówią tak, misjonarz to musi umieć robić wszystko. Często musi sobie radzić z tymi prozaicznymi rzeczami, czyli z życiem codziennym, ponieważ czasami brakuje takich wykwalifikowanych pracowników, którzy by przy budowie kościoła czy zaplecza byli, no to musi się na wszystkim znać, albo na pewno musi to wszystko kierować. Czyli oprócz duszpasterstwa i szczególną taką charakterystyczną formą pracy misjonarza to jest to, co u nas może już idzie w tym kierunku też niestety, że musi odwiedzać wiele stacji misyjnych. Czyli nie ma jak w naszym duszpasterstwie, że jest jeden kościół, dwie parafie, dwa kościoły, a tam jest 10-15 i per turnum jedzie co dwa tygodnie, co miesiąc, co pół roku. No to jest ta trudność tej pracy misyjnej właśnie, żeby odwiedzać stacje misyjne. A duszpasterstwo to sakramentalne, czyli przygotowanie do chrztu, udzielanie sakramentów. Nauczyć się miejscowego języka musi popełnić wiele błędów i dopiero wtedy zaczyna komunikować się tym języku danym.
No to właśnie taki misjonarz to chyba musi być trochę takim supermenem, co?
W tych dokumentach kościelnych jest napisane, żeby to byli jedni z najlepszych kapłanów w takiej kategorii, no bo trudno powiedzieć lepszy czy gorszy ksiądz, tylko takich bardziej uzdolnionych, wszechstronnie, czyli trochę językowo. Drugie, taką mieć też zmysł organizacyjny. A jeszcze to mówią, no takiej głębszej wiary, no bo to jedzie jak na oceanie. Nieznane, szerokie wody, no to musi też umieć pływać. No musi sobie poradzić w tych trudnych warunkach i psychicznie musi być też odporny.
misjonarze z Polski wyjadą do swoich docelowych krajów w drugiej połowie roku. Ich pierwsze umowy dotyczą 6 lat pracy z możliwością przedłużenia. Tak zwana Szwajcaria Żerkowsko-Czeszewska kojarzy nam się z piękną przyrodą, krajobrazami i oczywiście z Adamem Mickiewiczem. My dla odmiany proponujemy Państwu wędrówkę po tej części Wielkopolski według innego klucza. Będziemy przyglądać się tamtejszym obiektom sakralnym. Mini reportaż Rafała Regulskiego prosimy potraktować jako wstęp do takiej wędrówki, początek trasy, która jest o wiele dłuższa. Zatem ruszamy.
Majówka to świetna okazja, żeby zwiedzić Wielkopolskę. Naprawdę warto zajrzeć do tak zwanej Szwajcarii Żerkowsko-Czeszewskiej. I my tu Państwu polecimy dzisiaj, żeby może udać się takim przez nas skomponowanym szlakiem obiektów sakralnych. Zaczynamy naszą wizytę od jednej ze stolic tej Szwajcarii Żerkowsko-Czeszewskiej, czyli od Żerkowa, a tutaj nad miasteczkiem dumnie góruje kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa.
Oczywiście nasza perełka barokowa z początku XVIII wieku.
Pod jego murami stoję z historykiem, nauczycielem, panem Robertem Rogackim.
Zapraszam Państwa do środka.
Te ciężkie odrzwia już pokazują, że to jest naprawdę obiekt z historią. No i oczywiście wystrój barokowy.
Barokowy. Znajdujemy się w nawie głównej tego kościoła. Proszę zwrócić uwagę na sklepienie w stylu kolebkowym. Z góry wszystko zwieńczone oknami lunetowymi i to wszystko jest tutaj pokryte, wszystkie ściany freskami. Tu mamy w ołtarzu głównym naszego patrona, biskupa Stanisława. Tam mamy do góry tryptyk pokazujący tej właśnie tą całą historię. Przejdźmy tutaj i tu zwróćmy uwagę. Centralny fresk pokazuje moment, kiedy król zabija biskupa Stanisława podczas mszy świętej. I ten fresk tutaj z boku, po prawej stronie, to jest właśnie już ciało biskupa Stanisława poćwiartowane pod opieką orłów, jak głosi właśnie legenda o tym świętym.
Cztery białe ptaki, czyli ilustrowana historia właściwie, tak. Hagiografia tego świętego.
W trzech właśnie freskach autorstwa franciszkanina Adama Swacha.
Jak datujemy te freski?
Początek wieku XVIII, tam mamy datę, proszę zwrócić uwagę.
Tak, rok
1717. Kościół z zewnątrz jest skryty dachem dwuspadowym, a to co się jednak okazuje, że ma sklepienie kolebkowe, natomiast tutaj właśnie w tej części mamy kopułę i tu po prostu mamy wnękę ołtarzową. A fundatorem tejże świątyni był wojewoda wielkopolski Maciej Radomicki, ukazany właśnie w tym fresku we wnęce okiennej razem ze swoją żoną.
Fresk jest oczywiście namalowany wewnątrz świątyni, a wygląda tak, jakby wojewoda z żoną patrzyli przez okno, jakby z wnętrza patrzyli.
Dokładnie tak. Ambona, proszę zwrócić uwagę, że u podstawy jest święty Piotr, jak gdyby Piotr Opoka, jak mówi pismo. On to właśnie na sobie dźwiga jak gdyby tą całą ambonę, a wszystko jest zwieńczone postacią świętego Pawła, który właśnie rozniósł wiarę chrześcijańską na całe Imperium Rzymskie.
Natomiast ambonę na swoich barkach dźwiga święty Piotr. Panie Robercie, czyli jesteśmy tutaj na wzgórzu górującym nad Żerkowem, stąd rozpościera się widok naokoło, widzimy spadziste dachy z czerwonej dachówki, które tutaj dominują w zabudowie tego miasteczka. No i w okolicy też macie piękne świątynie, niedaleko stąd, rzut beretem, paręnaście może minut jazdy rowerem i mamy kolejne piękne świątynie. No, do głowy przychodzi mi Brzustków.
Brzustków, świątynia poświęcona Janowi Chrzcicielowi. Jest to świątynia z wieku XIX. Taka bardzo cenna informacja dla turystów, którzy będą tutaj gościli na naszych terenach. Gdy będą zjeżdżali w kierunku na Śmiałów, mamy po prawej stronie taras widokowy. I tam po prostu z tego tarasu dokładnie widać wspaniałe białe mury, troszeczkę po prawej stronie świątyni w Brzustkowie i na samym dole wspaniałe białe mury pałacu Śmiałowskiego, gdzie w XIX wieku gościł nasz wieszcz Adam Mickiewicz.
Witkiewicz.
Na punkcie widokowym, o którym w Żerkowie powiedział mi pan Robert, spotykam motocyklistów z Konina, pana Arka i pana Fabiana, którzy też tutaj właśnie na chwilę zatrzymali się, żeby popatrzeć na ten biały obiekt pośród zieleni.
Tak jest, zgadza się. Zrobi się zielono, także się robi fajnie. Widok jest ładny, dosyć daleki, kościół biały.
Tych białych obiektów jest niewiele, a ten jest taką perełką tutaj w dolinie, gdzie akurat z punktu widokowego go przepięknie widać.
Można wejść na drewniany pomost i z tego pomostu jeszcze z większego wysoka zobaczyć sobie ten kościół znajdujący się w takiej właśnie misce krajobrazowej na dnie tej miski, ale pięknie się wybija białą architekturą na tle zielonych i brązowych, teraz jeszcze świeżo zaoranych pól. Oko naprawdę tu odpoczywa, szybując daleko aż po horyzont.
Zatrzymujemy się, termosik z kawą, wiadomo, ciasteczko. Jedziemy dalej później.
A jak już państwo trafią do kościoła w Brzustkowie, który jest też na wzniesieniu, no to rozpościera się spod niego przepiękny widok na okoliczne pagórkowate pola. A obok jest staw, w którym posłuchać można żab, jak się dobrze trafi. Ludzie zarówno miejscowi, jak i przybyli, których spotykam pod kościołem w Brzustkowie, nie kryją, że jest to piękna ozdoba krajobrazu, jeżeli by tylko nawet patrzeć na to czysto estetycznie.
Jego ułożenie jest piękne, nie? I wieża przede wszystkim, nie? I dzwonnica. To jest też jego urok.
Tak, kościół jest wyjątkowy, a przede wszystkim okolica jest wyjątkowa, którą on ozdabia bardzo mocno. My jesteśmy dumni z tego.
Wybitnie się podoba, oczywiście. I jeszcze te drzewa z taką młodą zielenią, która jeszcze nie pokrywa i stanowi taką jakby właśnie oprawę tego obiektu sakralnego. No i w ogóle oprawą są niebieskie niebo z chmurami.
Ale jest jeszcze równie piękny kościółek w Elgowie.
Spod kościoła w Brzustkowie mamy 4 kilometry do kościoła w Lgowie.
Jest to po prostu kościół poświęcony Matce Bożej i jest to w stylu barokowym.
To ściana tego kościoła stojącego na zakręcie drogi.
Tak, Lgów jest w ogóle absolutną perłą tutaj na tym obszarze. Jest to kościół z drewna, praktycznie cała konstrukcja z drewna. Początek budowy to był początek wieku XVII, ale nowi właściciele tejże wsi, czyli Gorzeńscy, dobudowali w XIX wieku już murowaną kaplicę grobową, gdzie spoczywają członkowie tego rodu. Czyli jak gdyby po prostu ta główna bryła z drewna jest właśnie uzupełniona o taki element, taką dosyć pokaźną kaplicę murowaną, przystającą właśnie do bocznej ściany owej drewnianej świątyni.
Przepiękna świątynia, w środku przepięknie zrobiona, śliczna. Kiedyś tutaj na odpusty przyjeżdżałam, odpusty się tu odprawiały we wrześniu, ludzi było pełno, muszę panu powiedzieć.
Zwróćmy uwagę na to, panie Robercie, że w ogóle Szwajcaria Żerkowsko-Czeszewska też jest przebogata w różne drobniejsze obiekty sakralne, takie jak kapliczki, tak, przydrożne, krzyże.
Gdy państwo będą u nas gościli, to jadąc sobie tak na dużym spokoju przez każdą wioskę, gdzieś państwo zauważą kapliczkę Matki Bożej, krzyż przydrożny, jakąś kapliczkę taką mniejszą bądź większą.
Pan dzisiaj jechał trasą
z wioski Ludwinów do Żerkowa i na tej trasie udało mi się już zauważyć 3 takie małe kapliczki poświęcone Matce Bożej.
Rozumiem, że one są teraz przystrojone.
Tak, tak, to po prostu mają po prostu już wstążki, po prostu świeże po prostu kwiaty, wszystko jest tam wygrabione, wyczyszczone, bo tu właśnie przy tych kapliczkach zawsze mają, po prostu w maju mamy właśnie tutaj nabożeństwa ku czci Matki Bożej, czyli popularne majowe.
Ten dźwiękowy folder turystyczny przygotował Rafał Regulski. Nie wyczerpuje on oczywiście tematu. Polecamy choćby pięknie położony kościół w Dębnie nad Wartą. Śniadanie, rozmowa i światło. Co wynika z tego połączenia, wyjaśnia dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Rozmawiałem ostatnio z moimi znajomymi, którzy chcieli zaprosić mnie do siebie i w związku z tym, że plan moich działań, że tak powiem, duszpasterskich jest tak ułożony, że zwykle mam zajęte popołudnia i wieczory, więc ciężko się spotkać z ludźmi, którzy na co dzień normalnie pracują w takim normalnym rytmie. U mnie to w zasadzie prawie wszystkie dni w tygodniu są w taki sposób zajęte. No i w związku z tym pojawił się pomysł, żeby jakoś obejść ten mój plan, dopasować się do niego i zostałem zaproszony na śniadanie. I o ile tak sobie kojarzę w pamięci, że zwykle jeżeli się spotykamy ze znajomymi, to jest spotkanie na kolację, czasem na jakiś obiad, to śniadanie chyba najrzadziej się zdarza. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście zaproszenie do śniadania ma też w sobie to coś wyjątkowego, że jest to zaproszenie wejście w czyjąś taką bardzo prywatną przestrzeń. Kawałek ich życia, wejście też pomiędzy dzieci, które będą, i zjedzenie tego posiłku w tym momencie jest nie tylko działaniem fizjologicznym, żeby zaspokoić swój głód, tylko jest to pewne też zaproszenie do relacji, do bliższej relacji, po to, żeby wejść w kawałek czyjegoś życia, żeby razem spędzić czas, nie tylko właśnie jedząc, ale też będąc ze sobą, rozmawiając. I pewne podobieństwo do tej sceny jakoś przyszło mi do głowy, kiedy wziąłem do ręki tę właśnie dzisiejszą Ewangelię. Wiele tam się dzieje, ona jest dosyć długa, jest to spotkanie kolejne, trzecie już spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami, ale ona też ma swoje takie zwroty akcji, pewne takie wyjątkowe momenty, ale to, co tam się wydarza, to jest wspólne śniadanie. Że jest napisane, że właśnie zjedli razem śniadanie i po śniadaniu tam się też dzieją pewne rzeczy, o których jeszcze sobie powiemy, ale wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie to jest właśnie takie zaproszenie Jezusa, żeby wejść na nowo z Nim w relację, ponieważ ta relacja, jeśli chodzi o apostołów, została w jakiś sposób nadszarpnięta. Wiemy z kart Pisma Świętego, że oni pouciekali, kiedy On wisiał na krzyżu. Nawet kiedy zmartwychwstał, to jakoś tak jeszcze nie potrafili się z tego wszystkiego pozbierać. Zatem zaproszenie Jezusa do wspólnego śniadania to jest też takie zaproszenie, żeby te relacje ponaprawiać, żeby na nowo je jakoś umocnić, czy nawet żeby tam się wydarzył jakiś nowy początek, żeby wydarzyło się coś absolutnie nowego, tak jak czymś absolutnie nowym jest zmartwychwstanie Jezusa, które daje całkowicie nowe życie. Taką główną postacią tej Ewangelii jest święty Piotr, chociaż czytamy, że byli tam też inni uczniowie. Ale to właśnie postawa czy rozmowa świętego Piotra z Jezusem po śniadaniu też daje pewne piękne wskazówki dla każdego z nas, mówi coś o nas samych i naszej relacji z Jezusem. I o tym chciałbym opowiedzieć, jak zwykle, po tej krótkiej muzycznej przerwie. Zapraszam ponownie. Fragment tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, zaczyna się w nocy. Słyszymy, czytamy o tym, że była jeszcze noc, kiedy uczniowie stwierdzili, że idą łowić ryby i w tej nocy nic im się nie udaje złowić. Jest to historia, która w jakimś sensie już przypomina tę wcześniejszą z cudownym połowem ryb, ale to, co warto zauważyć, że można to rozumieć też duchowo, że uczniowie są jeszcze w pewnej nocy ducha, że oni są jeszcze niepozbierani po tym doświadczeniu zmartwychwstania, święty Piotr po doświadczeniu zaparcia się Jezusa. Jeszcze nie mają tej wiary, mimo że już w zasadzie to jest, zbliża się trzeci raz, kiedy spotkają Jezusa Zmartwychwstałego, ale dalej są w nocy. Ten opis też przypomina tę historię pierwszą ze zmartwychwstaniem, kiedy było jeszcze ciemno, Maria Magdalena poszła do grobu, że to doświadczenie zmartwychwstania wydarza się właśnie w nocy człowieka, który jest gdzieś zagubiony, który zgubił przede wszystkim Boga, i w takim przełomowym momentem też tej Ewangelii jest, że kiedy zaświtał poranek, wtedy przychodzi Jezus z nowością, ze świeżością, ze światłem. Przychodzi i mówi im, tak jak już wcześniej kiedyś to zrobił, uczniowie mają to doświadczenie, zarzućcie jeszcze raz, mimo że nic nie złowili. Zarzucają, wyciągają ogromną liczbę ryb, przypominają sobie, kto tak potrafi, że tylko Jezus tak potrafi, chociaż dalej są jeszcze niepewni, jak czytamy w tej historii. I to też symbolizuje taką rzecz, że kiedy my działamy w nocy oddalenia od Pana Boga, kiedy ta relacja jest słaba, to też może być tak, że nasze życie jest bezowocne, że możemy się starać o różne rzeczy i niewiele z tego może wychodzić na takim poziomie duchowym, że nie wzrastamy po prostu w miłości, tylko czynimy wiele naprawdę różnych rzeczy, ale kiedy nie opieramy się na Bogu, kiedy jakoś opieramy się na sobie, kiedy to działanie jest takim zwracaniem na siebie uwagi, no to może być bezowocne. I kiedy przychodzi Jezus, kiedy pojawia się dzień, kiedy pojawia się światło, nagle to wszystko jest przemienione. Cała nasza rzeczywistość jest przemieniona i staje się owocna, że to, co robimy, te same może nawet czasami wysiłki, kiedy są zanurzone w świetle dnia, stają się niesłychanie owocne. No i to jest też tak, że to jest rzeczywistość duchowa, więc pewnie i wszystkich tych owoców nie widzimy, nie dostrzeżemy, ale kiedy one są właśnie robione we współpracy z Bogiem, z Jezusem, no to mają okazję stać się czymś bardzo, bardzo owocnym. No i przejdźmy do tego jakby punktu kulminacyjnego tej Ewangelii, czyli tej rozmowy pośniadaniowej Jezusa z Piotrem, kiedy Piotr staje przed Jezusem z całym tym doświadczeniem zaparcia się, nie znam tego człowieka. I to, co jest urzekająco piękne w tej krótkiej rozmowie, to jej prostota, i w zasadzie tylko koncentracja Jezusa na jednej rzeczy i to jedno pytanie, które pojawia się 3 razy, czy mnie kochasz? Odpowiedź Piotra jest, że oczywiście tak, ale w tym tak też pobrzmiewa cała ta historia. Ty wiesz, jak ja cię kocham. Kocham cię tak, że zaparłem się ciebie, kocham cię tak, że nie dowierzałem w twoje zmartwychwstanie, kocham cię tak, że ciągle jakoś upadam, nie dowierzam, ciągle doświadczam braków tej mojej miłości. A Jezus, jakby się tym nie przejmując, mówi: tak, paś baranki moje, bądź pasterzem mojego kościoła, bądź głową mojego kościoła, mimo tej miłości, która jest niedoskonała, która może jeszcze jest częściowo zanurzona w tej nocy, to ja daję ci miłość pełną światła, która wydarza się w dzień, dzień, który jest pełen blasku, i ja sprawię, że twoje życie będzie owocne. To jest też taki piękny moment, żeby sobie uświadomić, kiedy się wydarza taka rozmowa między nami a Jezusem. No wydaje mi się, że przede wszystkim, kiedy stajemy przed sakramentem pojednania. I różne emocje oczywiście ten sakrament wzbudza, już tam nieraz o tym mówiłem, cały ten stres, niepokój czy wstyd i tak dalej. No to można sobie, czytając tę Ewangelię, wyobrażając tą scenę o poranku, kiedy dopiero co wschodzi słońce, ciepłe, piękne słońce, że Jezus pyta mnie tylko o jedno. Nie patrzy już wstecz na te wszystkie grzechy, które doskonale zna, tylko pyta o jedno. Czy ty mnie kochasz? Albo inaczej, wiem, że mnie nie kochałeś, że nie wyszło ci to najlepiej. Czy chcesz teraz razem ze mną spróbować kochać mnie jeszcze raz? Od nowa. Czy chcesz spróbować ze mną, z moją łaską, w blasku mojego światła, mojej miłości, bo samemu zobacz, jak to idzie. No nie idzie to najlepiej. Czy chcesz zacząć od nowa? Czy ty mnie kochasz? Czy chcesz mnie kochać jeszcze raz? I Jezus się pyta, po 3 razy Piotra i tak każdego z nas się pyta, po naszych upadkach, niedoskonałościach, czy chcesz kochać, czy chcesz powstać do nowego życia, które jest pełne, które jest przesiąknięte moją miłością. Bo takie życie jest szczęśliwe, takie życie jest owocne. Czy chcesz jeszcze raz spróbować? To pytanie niech nam wraca w naszej modlitwie, w naszym spotkaniu z Jezusem, bo tylko o to chodzi. Chodzi o tę właśnie miłość, że ja podejmuję miłość Boga i chcę ją przyjąć i chcę tą miłością żyć i wiem, że bez Niego nie potrafię. To jest pokorna postawa. Panie, potrzebuję Twojej miłości. Potrzebuję Ciebie i Twojej mocy. Mocy Twojego zmartwychwstania. Życzę przy tej okazji może takich dobrych spotkań w gronie rodzinnym. Takich też, które będą odnawiały, odświeżały te relacje, które może nie działają najlepiej. I idźmy w te spotkania, idźmy nawet w te trudne relacje z miłością Jezusa, któremu mówimy: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, ale też jeszcze pomóż mi kochać tych moich najbliższych, tych przyjaciół, z którymi jest mi trudno. Spotykajmy się, jedzmy wspólne posiłki, ale przede wszystkim dbajmy o relacje. Dbajmy o relacje, aby one rozwijały się w stronę miłości, a nie w jakąś wykrzywioną formę, taką skażoną nocą i grzechem, ale właśnie taką miłością pełną blasku wschodzącego słońca. Niech dla każdego z was takie słońce nieustannie wschodzi, bo to słońce, które wzeszło, już nie zna zachodu, to jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Ojca zmartwychwstały.
Rozważania ojca Dawida kończą nasze dzisiejsze spotkanie, ale nie rozstajemy się na długo. Usłyszymy się ponownie w najbliższy wtorek, 3 maja, w świątecznym wydaniu naszego programu. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Życzymy Państwu dobrej niedzieli i dobrej majówki.
Między niebem a ziemią.